Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Potrzebę poparcia rodzinnych gospodarstw rolnych i ochrony dzieci przed głodem wskazał papież uczestnikom sesji FAO.
Kardynałowie świętowali wraz z Benedyktem XVI 60. rocznicę jego święceń kapłańskich.
Kościół liczy na polskie świadectwo chrześcijańskiej kultury podczas prezydencji w Unii Europejskiej.
1 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Kryzys obejmujący obecnie już wszystkie aspekty rzeczywistości gospodarczej i społecznej wymaga wzmożonej walki z ubóstwem, by uwolnić od głodu miliony ludzi. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując w Watykanie uczestników Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa.
Benedykt XVI podkreślił, że wyżywienie jest podstawowym prawem każdej osoby i wiąże się z prawem do życia. Ubóstwo i głód są często skutkiem działań egoistycznych. Nie można przemilczać faktu, że również żywność stała się przedmiotem spekulacji czy podlega obrotom rynku, któremu brak zasad moralnych i wciąż wydaje się on być nastawiony wyłącznie na zysk. Ojciec Święty przypomniał, że według FAO i autorytatywnych ekspertów globalna produkcja rolna winna wystarczyć do wyżywienia całej ludności świata. Wskazał ponadto, że solidarność musi stać się istotnym kryterium wszelkich działań politycznych i strategii gospodarczej.
Kieruję myśl ku sytuacji milionów dzieci, które jako pierwsze ofiary tej tragedii są skazane na przedwczesną śmierć, opóźnienie w rozwoju czy wyzysk. Zwracając uwagę na młode pokolenie, można przeciwdziałać porzuceniu terenów wiejskich i pracy na roli, by pozwolić całym wspólnotom zagrożonym głodem w swym przetrwaniu ufniej spojrzeć w przyszłość. Mimo przyjętych zobowiązań, konkretna pomoc ogranicza się często tylko do interwencji doraźnych. Trzeba wspierać inicjatywy zamierzone również na szczeblu wspólnoty międzynarodowej, by odkryć na nowo wartość rodzinnego gospodarstwa wiejskiego i jego centralną rolę w osiąganiu stałego bezpieczeństwa żywnościowego. Na wsi tradycyjna rodzina rozwija produkcję rolną dzięki przekazywaniu przez rodziców dzieciom nie tylko systemów uprawy i dystrybucji żywności, ale też sposobów życia, kultury, religijności i rozumienia świętości ludzkiego życia. Rodzina wiejska jest wzorcem nie tylko pracy, ale życia i solidarności. Potwierdza się w niej istotną rolę kobiety.
60. rocznicę święceń kapłańskich Benedykta XVI kardynałowie uczcili uroczystym obiadem z papieżem w sali książęcej Pałacu Apostolskiego na Watykanie. Dla Ojca Świętego było to okazją, by spojrzeć na ostatnich 60 lat.
W 1951 roku świat był zupełnie inny. Nie było telewizji, internetu, komputerów ani telefonów komórkowych. Wydaje się, że pochodzimy dosłownie z prehistorii. Miasta i gospodarstwa były zniszczone. Panowała wielka bieda materialna i duchowa, ale jednocześnie istniało wielkie pragnienie odbudowy kraju, pragnienie odnowienia go na fundamencie wiary. Potem był Sobór Watykański II, który wydawał się spełniać nasze oczekiwania. Następnie rewolucja kulturalna 68 roku. Trudne lata, gdy wydawało się, że Boża Łódź napełnia się wodą i tonie. Bóg nas jednak poprowadził. Były to jednocześnie lata, kiedy pracowałem przy boku niezapomnianego Jana Pawła II, a potem zupełnie nieoczekiwany dzień 19 kwietnia 2005 roku. W ciągu tych 60 lat prawie wszystko się zmieniło, ale niezmienna pozostała wierność Chrystusa. Wczoraj i dziś ten sam na wieki. I to jest pewnik, który wyznacza nam drogę na przyszłość.
Przy okazji obiadu kardynałowie rezydujący w Kurii Rzymskiej przekazali Ojcu Świętemu ofiarę pieniężną na pomoc charytatywną dla potrzebujących w Wiecznym Mieście. Składając Benedyktowi XVI życzenia, kardynał Angelo Sodano przypomniał, że kolegium kardynalskie w środę, czyli w sam dzień papieskiego jubileuszu, ofiarowało dla jego uczczenia obiad dużej grupie rzymskich ubogich. Dziekan Kolegium Kardynalskiego podkreślił, że 60. rocznica kapłaństwa papieża to w dziejach Kościoła rzadkość. Ostatnim takim diamentowym jubilatem na stolicy Piotrowej był Leon XIII.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Wspólnota międzynarodowa zamyka oczy na łamanie praw człowieka w Bośni i Hercegowinie, powiedział biskup Franjo Komarica. Ordynariusz Banialuki zauważył, że choć od wojny upłynęło już 15 lat, nadal wielu katolików nie może powrócić do swych domostw. W jego przekonaniu to łamanie podstawowego prawa człowieka, jakim jest posiadanie domu. W diecezji Banialuka wysiedlenia wojenne dotknęły ponad 70 tysięcy katolików. Tylko niespełna 6 tysięcy z nich mogło powrócić na swe ziemie, a reszcie systematycznie jest to odmawiane. Jednak w tym samym czasie ćwierć miliona muzułmanów odzyskało swe majątki. Zdaniem biskupa Komaricy niesprawiedliwość czystek etnicznych jest tolerowana przez państwo do dnia dzisiejszego.
Obawy o pełzające wyniszczenie wspólnoty katolickiej w Bośni i Hercegowinie potwierdza wysoki przedstawiciel dla tego kraju z ramienia ONZ. Austriacki dyplomata Valentin Incko zauważa, że katolicy czują się dyskryminowani, a on sam nie może ich reprezentować w rozmowach z władzami, dopóki w Sarajewie nie powstanie rząd.
Natomiast nuncjusz apostolski w Bośni i Hercegowinie dodaje, że czynnikiem decydującym o przyszłości kraju jest poprawa sytuacji socjalnej. Arcybiskup Alessandro Del Rico nie ma wątpliwości, że szczególnie młodym trzeba dać nadzieję na przyszłość, by nie emigrowali. Zdaniem watykańskiego dyplomaty dobre owoce dają już szkoły europejskie otwarte na katolików i muzułmanów, ponieważ ich istotnym elementem jest skoncentrowanie na pojednaniu wyznawców obu religii.
Kolejni biskupi w Niemczech zaapelowali do posłów Bundestagu o całkowity zakaz tzw. diagnostyki preimplantacyjnej. Specjalny list do deputowanych napisali administrator archidiecezji Berlina, biskup Matthias Heinrich oraz ewangelicki biskup Berlina i Brandenburgii Markus Droge. Duchowni podkreślają wspólnie, że człowiek posiada swoją godność i tożsamość od poczęcia do śmierci.
Po raz kolejny niemieccy chrześcijanie zwierają szeregi, apelując o ustawę zgodną z chrześcijańską wizją człowieka. Od kilku miesięcy trwa w Niemczech debata na temat tzw. diagnostyki preimplantacyjnej, w której bada się ludzkie embriony poza łonem matki pod kątem chorób dziedzicznych i odrzuca embriony chore. W niemieckim parlamencie do głosowania przedstawione są 3 projekty, z których tylko jeden zakazuje takich badań. Popiera go Kościół katolicki oraz częściowo kościoły protestanckie. W dzisiejszym wspólnym liście biskupi Berlina i Brandenburgii przyznają, że między katolikami a protestantami istnieją co prawda różnice w ocenie metody, ale dwie rzeczy jednoczą oba kościoły. Obrona ludzkiego życia od jego poczęcia aż do śmierci oraz fakt, że diagnostyka preimplantacyjna mogłaby doprowadzić do presji społeczeństwa na rodziców, którzy oczekują narodzin upośledzonego dziecka. Kolejny raz już duchowni zwracają uwagę na fakt, że dopuszczenie do takich badań oznaczałoby selektywne traktowanie ludzkiego życia. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w niemieckim parlamencie najpóźniej za 2 tygodnie. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
www.radiowatykana.org. Wybierz program polski. Czytaj wiadomości.
1 lipca to w Nikaragui dzień modlitwy i postu w intencji pokoju społecznego w kraju. Inicjatywa wpisuje się w przygotowania do wyborów, które odbędą się w listopadzie. Powszechne głosowanie ma m.in. wyłonić nowego prezydenta oraz odnowić skład parlamentu i władz lokalnych. Nikaraguański kościół obawia się nawrotu przemocy i ekstremizmu w ramach kampanii wyborczej oraz związanych z tym irracjonalnych podziałów politycznych i społecznych. Mówił o tym metropolita stołecznej Managui, arcybiskup Leopoldo Brenes, prezentując inicjatywę. Wyraził przy tym nadzieję, że naród nikaraguański okaże dojrzałość podczas korzystania z demokratycznych procedur. Tym niemniej opowiedział się za obecnością międzynarodowych obserwatorów podczas głosowania.
Także w Wenezueli Kościół wezwał do modlitw za ojczyznę. Inicjatywa jest przygotowaniem do jubileuszu 200-lecia niepodległości tego latynoamerykańskiego kraju, który obchodzony będzie 5 lipca. W najbliższą sobotę i niedzielę wierni będą się modlili szczególnie o pokój i wolność.
Wenezuelscy biskupi wystosowali też list pasterski na rocznicę niepodległości. Zwracają w nim uwagę na skomplikowaną sytuację ojczyzny. Z jednej strony doświadcza ona zjawisk związanych z globalizacją, a z drugiej poddana jest ideologicznemu eksperymentowi z jego negatywnymi skutkami w sferze społecznej i gospodarczej. Szczególny niepokój Kościoła budzi brak szacunku dla ludzkiej godności oraz powtarzające się przypadki profanacji miejsc kultu. Zdaniem episkopatu Wenezuela potrzebuje odnowy w wielu sferach życia narodowego. Biskupi proponują zatem powrót do wartości związanych z godnością życia, pracą i dobrem wspólnym. Wskazują przy tym na potrzebę pojednania i podjęcia na nowo obowiązków obywatelskich w oparciu o chrześcijańskie nawrócenie.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Polska powinna dać wyraźne świadectwo tysiącletniej kultury chrześcijańskiej, powiedział arcybiskup Józef Michalik w związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Przewodniczący episkopatu życzy polskiej prezydencji, by Polska dała świadectwo całej tysiącletniej kultury chrześcijańskiej, humanistycznej, która w Polsce stworzyła piękne, światłe tradycje, o których się zapomniało lub się udaje, że się nie wie.
Chociażby tolerancja. Przecież koniec XVI wieku i uchwalona Konfederacja Warszawska o wolności religijnej to jest pójście pod prąd zasadzie ogłoszonej w sąsiednich państwach cuius regio eius religio. Polskę było stać na to, żeby pokazała, że u nas jest inaczej, będzie inaczej.
Arcybiskup Michalik powiedział, że polska prezydencja powinna ukazać, że etyka, moralność i pewne wartości duchowe czy religijne mają wymiar ponadczasowy i nawet jeśli nie są jeszcze w pełni w Polsce zrealizowane, to wciąż jednak ich pragniemy i do nich tęsknimy, bo jesteśmy przekonani, że na tych fundamentach warto budować. Obywatelski projekt o całkowitej ochronie życia poczętego został decyzją Sejmu skierowany do komisji. Tuż przed głosowaniem Mariusz Dzierżawski w imieniu przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podkreślił, że kampania na rzecz poparcia ustawy dalej będzie prowadzona.
We wczorajszej debacie padały głosy o zadowalającym kompromisie. Ten kompromis z pewnością nie jest zadowalający dla zabijanych dzieci. Polacy opowiadają się za życiem, za leczeniem, a nie zabijaniem dzieci chorych. Mam nadzieję, że panie i panowie posłowie również opowiedzą się za życiem.
Pod projektem podpisało się 600 tysięcy obywateli. Poparcie wyrazili także biskupi zgromadzeni niedawno w Licheniu na zebraniu plenarnym Episkopatu Polski.
Sympozjum naukowe i Eucharystia pod przewodnictwem kardynała Józefa Glempa są głównymi wydarzeniami 90. rocznicy konsekracji Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie i zawierzenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uroczystości rozpoczęło sympozjum w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignacjanum na temat kultu Serca Bożego, mówi jego organizator ojciec Władysław Kubik.
Gościem obecnych obchodów jest ksiądz kardynał Józef Glemp, prymas senior, także nasz kardynał Stanisław Dziwisz i przedstawiciel episkopatu. Podczas sesji tematem wiodącym jest symbolika przebitego boku Chrystusa w nauczaniu ojców Kościoła. To jest ten temat taki bardzo teologiczny. Będziemy chcieli przedstawić też naszego młodego, błogosławionego Bernarda Franciszka de Hoyos. Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa nie jest tylko sprawą Polski, ale całego Kościoła Powszechnego. Maria Alacoque czy Colombier nie byli przecież Polakami. A w Polsce ten kult ożywiony może się przyczynić do zgody narodowej. Może Polacy zaczną patrzeć z większą bezinteresowną miłością na każdego człowieka, bez względu na majętność, pochodzenie i przynależność do partii.
Krakowska Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa została zbudowana z ofiar całego narodu, Polaków z kraju, jak i z zagranicy, jako wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości po latach rozbiorów.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.